Dzień dobry Państwu i dzień dobry naszemu gościowi, profesor Bogusław Liberacki, wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego i kandydat Koalicji Europejskiej, jedynka na liście w okręgu lubusko-zachodniopomorskim. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panu. Witam w pięknej, słonecznej, zielonej górze, choć trochę chłodno jeszcze jest.
Troszkę chłodno, możemy oczywiście o pogodzie porozmawiać, ale to może na koniec.
Bardzo chętnie.
Na początek mam takie pytanie. W czym Bogusław Liberacki jest lepszy od pozostałych kandydatów na liście Koalicji Europejskiej w okręgu? Poza tym, że jest jedynką.
Lepszy, może powiedzmy, czym się różni, o ile jest inny, bo trudno mówić, że ktoś jest lepszy, gorszy, bo takie wartościowanie byłoby nie na miejscu. Przede wszystkim tym też doświadczeniem, ponieważ nikt z kandydatów, oprócz mnie, dotychczas w Parlamencie Europejskim nie zasiadał. W Parlamencie Europejskim doszedłem do funkcji wiceprzewodniczącego tegoż parlamentu, pracując w komisjach transportu i turystyki, komisji kontroli budżetowej, komisji budżetowej, czyli w tych komisjach, w których po pierwsze przesądza się o kwotach, budżecie, przeznaczeniu, podziale pieniędzy, a w części transportowej to jest właśnie ta część, w której można powiedzieć, tu decyduje się, czy S3, czy jakaśkolwiek inna S, więc zdecydowano to, że tak powiem, wynegocjowałem, że to jest właśnie S3. Tu się decyduje, czy na przykład kolej nadodrzańska, czy inna linia kolejowa. Tu już jest kolej nadodrzańska, dlatego że ona jest nam potrzebna. To są rzeczy, które z punktu widzenia naszego regionu mają kluczowe znaczenie. A zatem to jest doświadczenie, to jest raz. Jestem inny o tyle, że ubiegałem się 5 lat temu o reelekcję. Składałem pewne deklaracje. Te deklaracje zostały wypełnione. Nawet i regionalny program operacyjny dla województwa lubuskiego to jest 906 milionów euro. To jest ponad dwukrotnie więcej niż było w poprzedniej perspektywie finansowej. Na to się umawialiśmy. Umawialiśmy się też, że będę zapraszał gości swoich wyborców. Prawie 1000 osób w ciągu 5 lat odwiedziło Brukselę. Ponad 90 osób było stażystów.
Tak. Padło słowo transport. Trudno przy okazji Unii Europejskiej i transportu nie zapytać się o niedawne decyzje, które sprawiły, że polscy transportowcy z kolei są niezadowoleni z tych decyzji. Jak do tego doszło i czy jeszcze coś może się zmienić w kwestii dyrektywy o pracownikach delegowanych?
Dyrektywa o pracownikach delegowanych nie dotyczy transportowców. Transportowców wyjęliśmy i to była też moja inicjatywa z dyrektywy o pracownikach delegowanych. Natomiast teraz debatujemy nad tak zwanym pakietem drogowym. Ten pakiet drogowy to jest to, jak rozumiem, co pan redaktor ma na myśli. I otóż, gdyby się tak złożyło, że 25 marca o godzinie 17 byłoby na sali 3 więcej polskich posłów do Parlamentu Europejskiego, wygralibyśmy głosowanie i już mielibyśmy problem, że tak powiem, za sobą. Byłoby oddalone. Przykro mi to stwierdzić, no ale 2 głosami to głosowanie, no przegrałem, chyba tak trzeba powiedzieć, a ponad 20 osób z polskich posłów do Parlamentu Europejskiego brakowało. W tej chwili jesteśmy, bo dochodzimy do fazy trialogu, czyli debaty między Parlamentem, Radą Europejską i Komisją Europejską na temat zapisów. Mamy sytuację następującą. Przewoźnicy i kierowcy, którzy obsługują eksport i import, czyli wywóz z Polski, dowóz do jakiegoś kraju docelowego w Unii i jazda powrotna, są wyłączeni z...
Czyli rozumiem, że zagrożenia dla konkurencyjności polskiej branży transportowej na wspólnym europejskim rynku pan nie widzi obecnie.
Nie, jest zagrożenie dla konkurencyjności, bo ono zawsze jest.
Ale nie teraz takie jest... wynikające z uregulowań prawnych niekorzystnych dla tego sektora.
Jest, to 75% mamy w tej chwili objęte tą propozycją decyzji, bo to wciąż nie jest decyzja, natomiast zostaje 25%, tak zwany kabotażu, gdzie polscy operatorzy funkcjonujący na terenie innych państw Unii Europejskiej dotychczas mają swobodny dostęp. Teraz będzie ten dostęp ograniczony. Będzie limitowany, to będzie dotyczyć czasu operowania, liczby jazd, obowiązku zjazdu kierowcy co 2 tygodnie do Polski. Czyli tutaj będą trochę trudniejsze warunki, jeżeli to przejdzie, ale w tej chwili ja liczę się z tym, że będą negocjacje te trójstronne. I tutaj rola polskiego rządu będzie bardzo ważna.
Panie profesorze, czy temat polexitu to jest realny temat i realne zagrożenie dla Polski, czy realny scenariusz dla Polski, czy też tylko taka wrzutka kampanijna. Niedawno Jean-Claude Juncker, przewodniczący Komisji Europejskiej, udzielił wywiadu Rzeczpospolitej, w którym powiedział, że no, taki scenariusz Polsce nie grozi. Włodzimierz Czarzasty z kolei, będąc w niedzielę w Zielonej Górze, powiedział, że no, Jean-Claude'a Junckera to już tak za bardzo słuchać nie warto, bardziej się warto wsłuchać w głos Fransa Timmermansa, pierwszego wiceprzewodniczącego komisji. Jak jest, skąd taki stosunek państwa do Jean-Claude'a Junckera?
Przewodniczący Czarzasty ma rację, dlatego że kadencja Jean-Claude'a Junckera dobiegnie końca z ostatnim dniem października tego roku i od 1 listopada będzie nowa komisja. Teraz kto będzie przewodniczącym tej komisji, to się jeszcze okaże po wyborach, bo mamy dwóch tak zwanych spitzenkandydatów. To jest Manfred Weber, który jest przedstawicielem partii Europejskiej Partii Ludowej, tam gdzie jest Platforma i PSL. I to jest Franz Timmermans, który jest przedstawicielem mojej grupy politycznej, czyli socjalistów i demokratów w Parlamencie Europejskim.
Ale trudno odmówić Jeanowi Claude'owi Junckerowi doświadczenia w unijnych sprawach. Trudno ocenić też być może trudno odmówić trzeźwej oceny tej sytuacji. Prawa do niej.
Jest pewien dylemat tutaj bardzo istotny. Ludzie nawet mi się pytają w ostatnich dniach, o co tu chodzi. Mianowicie, dotychczas my słyszeliśmy retorykę Prawa i Sprawiedliwości i rządu, że to jest wyimaginowana wspólnota, że niech oni nas zostawią w spokoju, flagę trzeba wyprowadzić, flaga od różnych była, przepraszam, publicznie nawet w naszym parlamencie wyzywana szmat i tym podobne. Następnie, że nie się nie zgadzamy na taką Unię Europejską, traktat jest nie do przyjęcia i od kilku dni słyszymy rzecz odmienną.
Polska, to dlaczego Jean-Claude Juncker mówi to, co mówi? Nie widzi tego wszystkiego? Nie zna tych wypowiedzi?
Jean-Claude Juncker, jak myślę, chciałby, żeby rząd polski i Komisja Europejska po prostu zaczęły poważnie rozmawiać przy założeniu, że Unia Europejska jest naszą wspólną wartością, że Unia Europejska po Brexicie, który zdaje się, że nie nastąpi, ale nawet jak nie nastąpi, to będzie bardziej skonsolidowana, żeby również zostawić po sobie tę kadencję z takim przesłaniem. Bądźcie razem, niekoniecznie musi następować jakikolwiek exit, natomiast co do samych prawdziwych intencji, my się dowiemy tak naprawdę dopiero, o co chodzi rządowi po wyborach październikowych, jeżeli dalej będzie rząd Prawa i Sprawiedliwości, zobaczymy, czy nie będzie kolejnego zwrotu.
Czy Franz Timmermans, pana zdaniem, angażuje się w polską kampanię wyborczą przed wyborami do Parlamentu Europejskiego?
Nie, Franz Timmermans, absolutnie zaprzeczam. Franz Timmermans prowadzi swoją kampanię wyborczą. Jego kampania wyborcza polega na tym, że promuje całą grupę socjaldemokratów, kandydatów do Parlamentu Europejskiego. Robi to jawnie, sam jest kandydatem. My jest kandydatem aspirującym do tego urzędu i to nie ma nic wspólnego z jakimkolwiek, tak powiem, pozaprawnymi zachowaniami. To samo robi
Donald Tusk
i również pan Weber, który odwiedzał Warszawę i Platformę nie tak dawno.
Takie są reguły sezonu. O jakie stanowisko w takim razie, w jakich wyborach stara się Donald Tusk, który niedawno był z wykładem na Uniwersytecie Warszawskim?
O ile ja wiem, nie stara się w żadnych wyborach występować. Wykład, ja oczekiwałem i taka chyba była intencja, żeby ten wykład, to było swego rodzaju oświadczenie, urbi et orbi.
No właśnie, zapowiadany był jako coś przełomowego. Pytanie kilka dni po tym wykładzie. Co tak naprawdę pan zapamiętał z przesłania Donalda Tuska?
Z przesłania Donalda Tuska zapamiętałem rzecz następującą. Unia Europejska to jest wielka szansa dla pokoju, dla przyszłości, dla nowego pokolenia, dla młodzieży. Po drugie, Unia Europejska wymaga jedności. Po trzecie, że wartości Unii Europejskiej mają znaczenie kluczowe. Po czwarte, że jest potrzebna praworządność. Unia Europejska opiera się o rządach, o władzę prawa. I wreszcie, konsolidujcie się, idźcie razem do wyborów. To były przesłania, chociaż ja spodziewałem się, że będzie jakaś wizja Unii Europejskiej. Po 15 latach naszego członkostwa będzie wizja Unii Europejskiej za kolejne 15 lat i w tym także Polski w Unii Europejskiej.
Panie przewodniczący, jeszcze jedna, mam nadzieję, krótka sprawa, chociaż bardzo drażliwy to temat. Autostrada A2. Polska autostrada A2, która uchodzi i być może jest w tym momencie najdroższą autostradą w Europie. Uczestniczył pan w początkach budowy tej autostrady. Zasiadał pan jako minister w rządzie, który po raz pierwszy udzielił koncesji. Jak do tego doszło w tej chwili, że mamy do czynienia z taką sytuacją, jaką mamy? Czyli bardzo bardzo drogimi przejazdami na
doszło do tego następująco, że cała umowa koncesyjna, którą podpisałem, została unieważniona. Przygotowano nową umowę koncesyjną. W ramach tej nowej umowy koncesyjnej, po pierwsze, część około 100 kilometrów odległość skrócono. Po drugie, zapisy restrykcyjne, które były co do czasu wygaśnięcia umowy, zostały totalnie uchylone. Po trzecie, sposób finansowania i udzielanie gwarancji zostało też zmienione.
Czy widzi pan możliwość jakąś obecnie naprawy tego stanu? Prawnie w Polsce.
Ja tego nie umiem powiedzieć w tej chwili, bo umowa nie jest dokumentem jawnym. Jeżeli nie znamy tekstu umowy, to nie wiem, na czym to polega. Natomiast wiem, że Komisja Europejska przecież wystąpiła z formalnym żądaniem, żeby autostrada Wielkopolska zwróciła państwu polskiemu około miliarda złotych jako nieprawidłowo pobrane korzyści przez autostradę Wielkopolską i za to będą odpowiedzialne są te rządy i ci, którzy pozmieniali zarówno koncesję, bo na inne odcinki jest wydana koncesja, umowy koncesyjne pozmieniali. Do tego celu pilnowania koncesjonariusza była przewidziana Agencja Budowy i Eksploatacji Autostrad. Agencję rozwiązano, także w tym momencie, jaki jest stan prawny, muszę się przyznać szczerze, po prostu nie wiem.
Jeżeli macie państwo jakieś pytania do profesora Bogusława Liberackiego, dziś będzie taka okazja. W Żarach po południu będzie można się spotkać, a także o 18 w Nowosolskim Domu Kultury. Dziękuję bardzo za rozmowę w Radiu
Dziękuję
Zachód.
Dziękuję i zapraszam serdecznie na
porozmawianie. Bogusław Liberacki, kandydat Koalicji Europejskiej w wyborach do Parlamentu Europejskiego.
Dziękuję, miłego dnia życzę.